Izrael został cudownie wyprowadzony z Egiptu. Tam w Egipcie byli niewolnikami, musieli bardzo ciężko pracować pod przymusem. Później już pod koniec tej udręki król Egiptu skazywał rodzących się chłopców hebrajskich na śmierć. A kiedy już Pan Bóg cudownie wyprowadził ich z tej niewoli i znaleźli się przed Morzem Czerwonym, Egipcjanie, wojsko, zaczęli ich gonić, faraon, aby zawrócić ich z powrotem do Egiptu, do niewoli. I stanęli w miejscu, gdzie no, nie było już drogi ucieczki, nie było miejsca, gdzie mogli pójść dalej. Bóg w swojej cudownej mocy, miłości, dobroci, ponieważ to Jego lud, który kochał, rozdzielił wody Morza Czerwonego i z suchą nogą przeszli na drugą stronę, przeszli na drugi brzeg, podczas gdy to wojsko egipskie poszło w ich ślady, kiedy znaleźli się w środku tego morza, poginęli. Ci wcześniej dręczący ich Egipcjanie, można powiedzieć nieprzyjaciele, stali się ich nieprzyjaciółmi, poginęli w wodach Morza Czerwonego. Bóg cudownie ich prowadził dalej, w dzień towarzyszył im obłok, w nocy towarzyszył im słup ognia. Bóg w ten sposób mówił do nich, prowadził ich, ochraniał ich, ogrzewał ich. Na pustyni cudownie troszczył się o żywność dla nich, o wodę. Ich sandały, ich buty się nie zdzierały. Nie zdzierały, to były buty. W zasadzie były zwykłe, ale Bóg tak sprawiał, że się nie zdzierały, ich odzienie się nie niszczyło. I tak zaopatrywani, strzeżeni przez Pana pod wodzą Mojżesza, Izraelici w stosunkowo niedługim czasie doszli do pustyni Paran, do Kadesz, skąd mieli już wejść do ziemi obiecanej. Byli w zasadzie naprzeciw ziemi obiecanej. I tam w tym miejscu Bóg zwrócił się do Mojżesza i nakazał mu, aby zanim wejdą do ziemi obiecanej, do tej ziemi, którą Bóg im obiecał, którą im dał, którą im obiecał, którą im dał, tam Bóg nakazał Mojżeszowi, aby wysłał mężczyzn, aby przeszpiegowali tą ziemię, do której mieli wejść, którą im obiecał. Ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ziemię zagospodarowaną, ziemię wspaniale zagospodarowaną, z miastami, z uprawianymi polami, z winnicami, z gajami oliwnymi, Kanaan. Wiecie, to nie było tak, jak w XVII, XVIII, XIX wieku, początkiem XX wieku, gdzie w Europie i nie tylko były okresy bardzo trudne, gdzie ludzie często cierpieli głód, nie mieli pracy i wielu z nich w tym okresie emigrowało do Stanów Zjednoczonych. I kiedy tam się znajdowali, kiedy tam już przybyli, poruszali się dalej na tak zwany dziki zachód i musieli ścinać drzewa, aby postawić sobie dom, Czasem było tak, że docierali tam w środku lata i musieli zdążyć przed zimą, bo inaczej groziło im niebezpieczeństwo, że zginą, że zamarzną. Na tych wykarczowanych polach, najpierw je musieli wykarczować, zaczynali uprawiać tą ziemię, siać, sadzić, aby mieli ten pierwszy plon na przetrwanie, ponieważ tam, poza niektórych rejonach Indianami, nie było nikogo. To były dzikie, dziewicze tereny. Natomiast tu ta ziemia, którą Bóg im dał, którą Bóg im obiecał, to była ziemia zagospodarowana. Tam już były pobudowane domy, były miasta, były obwarowane, były pola, które były uprawiane, były winnice, były gaje, to wszystko tam było i Bóg mówi, daję wam to. Tą ziemię wam daję. I do tej ziemi Pan Bóg powiedział do Mojżesza, aby wysłał po jednym mężczyźnie z każdego pokolenia, który jest wodzem, naczelnikiem swojego plemienia. Czyli 12 pokoleń Izraela, synów Izraela, czyli Jakuba. 12 poszli do tej ziemi, przeszpiegowali ją. Trwało to 40 dni i po tych 40 dniach wrócili i zdali raport Mojżeszowi i całemu zgromadzeniu Izraela. I kiedy wrócili, w 4 Księdze Mojżeszowej, albo w Księdze Liczb, w 13 rozdziale, 26 wiersz i dalej czytamy tak. A kiedy wrócili, przyszli do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia synów Izraela na pustynię Paran do Kadesz. Zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu. Pokazali im też owoce tej ziemi i opowiedzieli mu. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. Ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem, a to są jej owoce. Tylko że lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również synów Anaka, a Amalekici mieszkają w południowej części ziemi, a Hetyci, Jebusyci, Amoryci mieszkają w górach. Kananejczycy zaś mieszkają nad morzem i nad brzegiem Jordanu. Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówił: pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Lecz mężczyźni, którzy z nim poszli, powiedzieli: nie możemy wyruszyć przeciw tamtemu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozpuścili wśród synów Izraela złą wieść o ziemi, którą wyszpiegowali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Tam też widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. I co mówią? Przy nich wydaliśmy się sobie jak szarańcza. Takimi też byliśmy w ich oczach. Czy wiesz, kim jesteś? Czy wiem, kim jestem? Czy wiesz, kim jesteś? Ale Kaleb, przeczytam jeszcze raz, uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówił: pójdźmy, posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Pójdźmy, posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedy dalej będę dzielił się z wami Bożym Słowem, chciałbym, aby taka myśl towarzyszyła wam, co jest naszą ziemią obiecaną. Jaką ziemię, czy w ogóle zdobywamy jakąś ziemię? Czy Bóg dał nam jakąś ziemię opływającą mlekiem i miodem, zagospodarowaną, z winnicami, z gajami, czyli pożywienia dosyta, gdzie człowiek może czuć się bezpieczny, chroniony? Kochani, nasza ziemia obiecana jest tu. A mówiąc dalej, to oczywiście tak wielka była ta ziemia i różnorodna, i różnorodne błogosławieństwo z niej wypływało, tak olbrzymia, różnorodna i jeszcze bardziej, i jeszcze daleko więcej. Jeszcze w niewysłowiony sposób bardziej naszą ziemią obiecaną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie i dziedzictwo. Dziedzictwo. Dałem wam tą ziemię. Dałem ci zbawienie. I wszystko, co się w tym zawiera. I wszystko, co się w tym zawiera. I wszystkie obietnice, które tutaj są, to jest twoja i moja ziemia obiecana. I już jesteśmy uczestnikami tej ziemi, jej błogosławieństwa, jej dobrodziejstw, że tak to nazwę, z których korzystamy. Ale jest więcej i więcej i to źródło jest niewyczerpane i nie kończy się ono tutaj na ziemi, ale sięga w czas, który się nie kończy. W rzeczywistość, gdzie nie ma czasu już. Czy wiem, kim jestem? Czy wiesz, kim jesteś? Izraelici zaczęli szemrać przeciw Mojżeszowi, Aaronowi. Wypowiedzieli wiele złych słów, wiele złych słów. I mówili między sobą, ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Natomiast Jozue i Kaleb uspokajali lud i zachęcali do wiary, do walki, do wejścia do ziemi, którą Bóg im dał, bo Pan da im zwycięstwo. I dalej w kolejnym rozdziale, czyli 14, tej czwartej Mojżeszowej Księgi Liczb, inaczej mówiąc, czytamy od 6 wiersza, a Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swoje szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i dają nam tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I lud, Izraelici chcieli Mojżesza, Aarona, Jozuego, Kaleba ukamionować. Ci oni byli tak rozgoryczeni, byli tak bardzo, że no tak to wyglądało, taki był ich zamiar. I wtedy chwała Pana ukazała się nad namiotem zgromadzenia i Pan przemówił do Mojżesza, że wytraci ten lud, a jego uczyni narodem większym i silniejszym. Mojżesz wtedy wstawiał się za ludem przed Panem I Pan Bóg nie wytracił Izraelitów. Ale co się dzieje dalej? W tym 14 rozdziale, 21 wiersz i kolejne, Bóg mówi, ale jak żyję i jak cała ziemia jest napełniona chwałą Pana. To ciekawe, kiedy właśnie czytałem ten tekst, jakoś to zwróciło też moją uwagę i tak przy okazji chcę waszą uwagę na to zwrócić, że Pan mówi tu, cała ziemia jest napełniona chwałą Pana. Cała ziemia. To sobie tak myślę. Wtedy jeszcze Duch Święty nie był posłany na ziemię, a teraz jest posłany na ziemię. Duch Święty, tak, jest blisko. Bóg jest blisko ludzi. Kiedy tylko ktoś zawoła ze szczerego serca, Bóg go słyszy i jest przy nim. Czytajmy dalej. Tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie i nie słuchali mego głosu, nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej. Ale mojego sługę Kaleba za to, że był w nim inny duch. To chciałbym podkreślić, co Bóg mówi o Kalebie. Za to, tutaj jest taki bardzo szczególny wyróżnik, który Bóg robi w stosunku do Kaleba i mówi o tym, Ale mojego sługę Kaleba za to, że był w nim inny duch. I trwał całkowicie przy mnie, wprowadzę do ziemi, do której wszedł, a jego potomstwo ją odziedziczy. Postawa Kaleba, jego słowa, może zanim będę kontynuował, jeszcze chcę powiedzieć, drodzy, że różne są szacunki. Niektórzy twierdzą, że wszystkich Izraelitów z dziećmi, rodziny z dziećmi, wszystkich, mężczyźni, kobiety, mogło być nawet około 2,5 do 3 milionów. Ale nawet jeżeli ich było mniej, jeżeli ich było milion, czy mężczyzn było kilkaset tysięcy, i oto jest Kaleb, Jozue, Mojżesz, Aaron, jak kropla w morzu, A jednak postawa Kaleba, jego słowa, to jak mocne światło świecące w ciemnym miejscu. Ponieważ był w nim inny duch, myślał inaczej, mówił inaczej, postępował inaczej. Jego postawa była inna i widział inaczej. Czy miał jakieś zwidy? Nie. Czy coś mu się wydawało? Nie. Czy gdzieś odleciał od rzeczywistości, w której wszyscy byli? Nie. A jednak widział inaczej. Czy zdarzyło wam się spotkać, rozmawiać z ludźmi, którzy mówią o tym samym i nie przekłamują, ale widzą inaczej. Mówią inaczej, myślą inaczej. Ich postawa jest inna. Czy wiesz, kim jesteś? Drogi bracie, droga siostro, zbawiony przez Pana Jezusa Chrystusa, współdziedzic Jezusa Chrystusa. Czy wiesz, kim jesteś? Gdy Jezus był w drodze do Jerozolimy, wysłał przed sobą posłańców do wioski samarytańskiej, aby przygotowali mu miejsce, gdzie mógłby się zatrzymać. I wtedy nie przyjęto go tam w tej wiosce samarytańskiej, bo zmierzał, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. A jego uczniowie, Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli: Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień stąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich. Zgromił ich. Kochał uczniów. On ich wybrał. Ale tu ich zgromił. Tu ich zgromił. Zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Syn człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. I poszli do innej wioski. Jezus niejako mówi do nich, kiedy właśnie ich zgromił i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha, niejako mówi do nich, do tych uczniów, tu szczególnie Jakuba i Jana, ale myślę, że była to lekcja dla nich wszystkich. Odpowiedzieliście na moje powołanie. Poszliście za mną. Jesteście moimi uczniami. Dałem wam moje obietnice. Jednak nie wiecie, kim staliście się. To jest ciekawe, jak Słowo Boże mówi o wielu sprawach, jak Słowo Boże mówi o tobie i o mnie, mówi o nas, o niebie, o duchowej rzeczywistości. Mówi na przykład, że zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Kto siedzi w okręgach niebieskich? Ja was widzę tu w ławkach. Gdzie te okręgi niebieskie są? A tam jest czas przeszły. Zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. A ci uczniowie, no tu właśnie chcieli ściągnąć ogień z nieba. Tu Piotr się zaparł Pana Jezusa. Tu Tomasz mówi: nie uwierzę, jak nie zobaczę. A Pan Jezus mówi: jesteście mojego ducha. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Wiecie, oni są w procesie. Ale mówi: wiesz, kim ja jestem, kim ciebie uczyniłem, a reszta dojdzie do miary, wymiaru Chrystusowego. A ty, dzięki mojej łasce, wierze i poddaniu mi, ja się o to troszczę i działam w twoim życiu, abyś doszedł do miary, wymiaru Chrystusowego. Amen. Amen. Bóg to czyni w twoim życiu. Jesteś Bożym dzieckiem. Ty i ja, dzieckiem Króla, Boga Wszechmogącego, Stwórcy wszystkiego, który ma moc nad wszystkim. Że czasem tego nie widzimy, o, to jest właśnie problem. Że czasem jest trudno, o, to jest właśnie problem. Pójdźmy dalej. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu, powściągliwości. Czyli inaczej mówiąc, Bóg dał tobie i mnie ducha mocy, miłości i zdrowego umysłu i powściągliwości. Powiesz: ja tego nie widzę w sobie. Okej. A wierzysz w to? To znaczy okej do końca nie jest. Bo jak tego nie widzisz, to nie znaczy, że masz nie miłować, nie masz być powściągliwy. Albo mówisz: nie widzisz, bo właśnie nie jesteś powściągliwy, i nie miłujesz. To jest subtelna granica, drodzy bracia i siostry, w naszym podejściu, właśnie w tym oglądaniu rzeczywistości, w naszym rozumieniu Bożego Słowa, Bożych obietnic, podejściu doń, aby je przyjąć wiarą, aby je przyjąć wiarą, że tak jest, jak Paweł, inspirowany przez Ducha Świętego, pisał do Tymoteusza, właśnie on to po coś pisał, za chwilę sobie troszkę więcej o tym powiemy, i że tak jest w twoim i w moim życiu. Dlaczego więc bywa rozdźwięk między tym, kim jesteśmy, a tym, co myślimy, mówimy i robimy? Nie stwarza nam to problemu czasem? Myślę, że tak. Mi czasem tak. Ale popatrzmy jeszcze na Tymoteusza, bo właśnie do niego apostoł Paweł skierował te słowa, a Bogu podobało się, aby my i wszyscy inni, zwracający się do jego słowa, o tym mogli przeczytać i wziąć to do swojego życia. Wcześniej tam pisze, że pamięta, czy wspomina o łzach Tymoteusza. Czyli, wiecie, mężczyźni podobno nie płaczą. Tymoteusz, tak rozumiem, płakał. To tak płakał, że Paweł widział te łzy, widział ten płacz. Więc myślę, że było mu trudno. Te łzy mówiły o trudnościach, które i my przeżywamy. O zniechęceniu, które próbuje się wkraść w nasze serce. O wycofaniu się z usługiwania, które niewątpliwie miało miejsce, z usługiwania darem, który otrzymał przez nałożenie na niego, na Tymoteusza, rąk Pawła. Trudności, zmęczenie walką fałszują Bożą rzeczywistość i podsuwają kłamliwe myśli niezgodne z Bożym Słowem. I dlatego właśnie Paweł przypomina Tymoteuszowi o nieobłudnej wierze, która jest w nim. Jest ciekawe, Paweł mu mówi, ta wiara była w twojej babce, nieobłudna, czyli taka właściwa, dobra, szczera wiara, jakiej potrzebuje człowiek, aby podobać się Bogu, aby właśnie coraz więcej posiąść z tej ziemi obiecanej, która była w jego babce, matce i mówi, jest w tobie. I ta wiara jest w tobie. Czy wiesz, kim jesteś? Czy wiem, kim jestem? Drodzy bracia, drogie siostry. W innym miejscu apostoł Paweł, wspominałem o tym niedawno, wiecie, to takie trochę moje odkrycie. To tak się dzieje, czytamy, odkrywamy, wy odkrywacie, ja odkrywam. Dzielimy się i właśnie ziemia obiecana jest coraz bardziej naszym udziałem. Amen? Amen. I mówi tak, mając zaś tego samego ducha wiary. Pisze do Koryntian, 4:13, czyli mamy ducha wiary. Czy wiem, kim jestem? Czy wiesz, kim jestem? I dalej tam Paweł mówi, mając zaś tego samego ducha wiary, uwierzyłem, przeto powiedziałem. Moja mowa jest inna, twoja mowa jest inna, bo uwierzyłeś. Kaleb w tej ciemności świecił. Tak wiele tam było Izraelitów. On i jeszcze właśnie Jozue, Mojżesz, Aaron. Przecież oni byli kropelką w tej ilości. Świecił. Będziesz świecił. Będziemy świecić. pójdziemy pod prąd. Niektórzy nie będą się zgadzać. Niektórzy może gdzieś w duchu będą się trochę śmiać. Co to? Co on tu opowiada? Czy ona? Moja mowa jest inna, bo twoja. Paweł tu mówi, uwierzyłem, przeto powiedziałem. I apostoł Paweł przypomina Tymoteuszowi, kim jest jako nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Dlatego potrzebujemy właśnie spotkać się, tak jak dzisiaj. Potrzebujemy spotkać się może z bratem, z siostrą, czerpać z tych źródeł, aby kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy toczymy walkę, kiedy nie widzimy jeszcze tego zwycięstwa naszymi fizycznymi oczami, jakby jeszcze ciągle ono jest w sferze wiary, aby ta nasza wiara nie ustała, aby tak jak Tymoteusz, nie zniechęciliśmy się, bo właśnie jesteśmy innego ducha. Czy wiesz, kim jesteś? Bożego ducha. Wiecie, a kiedy Duch Święty ma wolność w nas, inaczej widzimy. Inaczej widzimy. Inaczej widzimy. Tak więc przypomina Tymoteuszowi, kim jest jako nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, że otrzymał ducha mocy, miłości i powściągliwości. Przypomina mu o Bożym darze, który jest w nim, który ma odświeżyć, rozniecić. Może dzisiaj Duch Święty przypomina ci o darze, o obdarowaniu, które masz, którym może już usługiwałeś, który już wykorzystywałeś, ale właśnie może tak Tymoteusz gdzieś to osłabło i trzeba to rozniecić, i trzeba to rozniecić. Kaleb inaczej myślał. Inaczej myślał. W liście do Kolosan apostoł Paweł mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. No właśnie, no właśnie. I teraz dziękuję Patrycja. Jest Patrycja? Jest. Za to, co powiedziałaś. Powiem ci, dziękuj Bogu, żeś nie oglądała, jak to jest, pytanie na śniadanie. Może jakby był jakiś taki fajny gość, to może byś skorzystała. To mówię jako takie troszkę przykład uogólnienie, bo w ogóle tego jest cała masa i różne inne rzeczy. No bo właśnie, wiecie, co oglądamy? Nie oglądałaś, więc nie musiałaś tam myśleć o żadnym pytaniu, ani gościu, ani tych prowadzących, co oni tam powiedzieli, albo nie powiedzieli, źle powiedzieli, dobrze, zgadzasz się, nie zgadzasz, w ogóle to twojej głowy nie zaprzątało. Ale sobie tam gdzieś, o ile dobrze pamiętam, na Facebooku otworzyłaś jakieś informacje o prześladowanych chrześcijanach. I tak to zaabsorbowało twoje myśli i twoje serce, że nawet stojąc tutaj z zespołem, powiedziałaś o tym nam wszystkim. Coś dotarło, jakieś obrazy, jakieś komunikaty. Drodzy bracia, drogie siostry, kim jesteśmy, ale co dociera do naszej głowy, do naszych myśli, o czym myślimy, czym się napełniamy. To nas absorbuje, to kształtuje to, jak patrzymy na to, co wokół nas, na to, co wokół nas. I tutaj Boże Słowo nas zachęca o tym, co w górze myślcie, czyli o tych Bożych obietnicach, o tym, co mówi Boże Słowo. To, co Boże Słowo mówi o tobie i o mnie, czy wiesz, kim jesteś? O tym myśl. Kim jest Bóg? Jakim jest? Jakim jest w stosunku do ciebie? Ale tam są olbrzymi. wydawaliśmy się sobie jak szarańcza, no bo tak ich myśli były przepełnione. Ale Boże Słowo i to, co w górze, wyprze te złe myśli. Czyli miej upodobanie w Słowie Pana. Nad Jego Słowem rozmyślaj we dnie i w nocy. Mówi psalm, 1, 2 wiersz. A dalej Boże Słowo mówi, list do Filipian 4:8, w końcu bracia i siostry, tu jest wyzwanie, tu jest kwestia. W końcu bracia i siostry, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Tak sobie myślę, Panie Boże, gdybym ja cały czas tak myślał, to ja nie wiem, ja już bym się chyba uniósł tu od ziemi. No ale chyba to nie jest jakiś Mount Everest, kiedy Bóg, Duch Święty, mówi o tym do mnie i do ciebie, drogi bracie, droga siostro. Jesteś Bożym dzieckiem, Duch Święty jest w tobie. Ale dlaczego jest rozdźwięk? No właśnie, o czym myślę? O czym myślę? Ile tego internetu, tego Facebooka, Instagrama i co tam, TikToka i telewizji i wszystkiego. Oczywiście nie mówię, że to jest złe i to, wiecie, to jest po prostu, to jest i ma to pozytywy i negatywy. I też to nie jest tak, o, klik i wyłączone, nie? Bo gdyby tak było, no to by było proste. Ale musimy to sobie uświadamiać. Wiecie. Jeżeli już korzystamy, to róbmy to bardzo świadomie, bardzo świadomie. Uważajmy, co czytamy, ile czasu nam to zabiera, jakie informacje czytamy. Bo właśnie to kształtuje nasze myślenie i to idzie dalej. To idzie dalej. I potem się dziwimy, no czemu jestem taki słaby? Czemu tak jakoś to wygląda w moim życiu? Co to, Bóg nie działa? Czy nie kocha mnie? Nie ma mocy? Nie! No właśnie. No właśnie. O tym, co w górze myślcie. O tym, co sprawiedliwe, co miłe, co chwalebne. Z przemienionego, odnowionego myślenia wypływają właściwe, dobre słowa. Właściwe, dobre słowa. Słowa mogą budować i mogą rujnować. Mogą zachęcać lub przygnębiać. Mogą rozpalać ducha lub go gasić. Umysł, serce musi być odnawiany, nasycany tym, co dobre, Bożym Słowem, tym, co buduje, świadectwami Bożej dobroci, wierności, mocy. Liście do Efezjan, 4, 29 wiersz i dalej. Czytamy takie słowa, żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Tutaj jest kolejny powód, dla którego czasem możemy widzieć ten rozdźwięk. Rozdźwięk między tym, kim jesteśmy, jesteśmy Bożymi dziećmi, dziećmi Króla, a tym, jak myślimy, co mówimy, jak postrzegamy rzeczywistość, bo ten Boży Duch, który jest w tobie i we mnie, może być zasmucony. Możemy niejako, tak mówiąc w przenośni, zamknąć mu usta. ograniczyć jego aktywność w nas. Właśnie tutaj jest tego troszeczkę więcej, ale myślę, że szczególnie te słowa, które wypowiadamy, mają tutaj znaczenie. Czyli kiedy on jest zasmucony i sobie myślimy, no jak to jest, to coś mi się to nie zgadza, Boże Słowo mówi tak, a ja przeżywam, no właśnie, właśnie. Musimy to wziąć pod uwagę. Nie możemy tak przeskoczyć, tak pójść na skróty. Robimy to, a otrzymujemy to. Nie? Jakie ziarno, taki owoc. Jakie ziarno, taki owoc. Faryzeusze jawili się jako najbardziej pobożni i sprawiedliwi ludzie w czasach Jezusa. Jednak nie wierzyli w to, co mówił o sobie Pan Jezus, kim jest, co mówił o Ojcu Niebieskim, czyli inaczej mówiąc, nie wierzyli w Boże Słowo. Słowa z ust Jezusa to Boże Słowo. Nie wierzyli w Boże Słowo. Nie wierzyli Bożemu Słowu. Kwestionowali słowa Jezusa, znieważali Go. Nie zawsze pobożnie brzmiąca mowa jest inspirowana od Ducha Świętego, nie zawsze przynosi życie. Postawy faryzeuszy, ich myślenia, mówienia, postępowania nie zmieniły wszystkie cuda. Ale ja nie widzę cudów. Ja nie widzę, żeby Bóg działał. Ja nie widzę, żeby w tym zborze Bóg działał. Nie widzę, żeby Bóg działał w moim życiu. Nie możesz mieć takiej postawy, bracie, siostro. Absolutnie, to nie jest Boża postawa. Tak nie uczy nas Boże Słowo. Taką postawę mieli faryzeusze. I te wszystkie cuda, które widzieli, tylko zniechęcisz innych. Te wszystkie cuda, o których słyszeli od naocznych świadków lub które sami widzieli, nawet wskrzeszenie Łazarza z martwych, bardzo wielu, większości z nich nie przekonały. Wiecie, nie przekonały. I co oni robią? Co oni robią, ci faryzeusze? Przychodzą do Jezusa, bo oni po prostu nie wierzyli, nie wierzyli. I domagali się od Jezusa znaku, jakiegoś specjalnego dla nich znaku, że jest Mesjaszem. Że jest Mesjaszem. I co Jezus im odpowiedział? Żaden znak wam nie będzie dany. Żaden znak oprócz tylko znaku Jonasza. Oprócz tylko znaku Jonasza. I w tej czwartej księdze Mojżeszowej Bóg mówi tak, ale jak żyję, jak cała ziemia jest napełniona chwałą Pana, tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, co oni tam wszyscy widzieli? Bożą chwałę, Boże znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie. Co to znaczy wystawiali Boga na próbę? Czy Bóg jest pośród nas? Czy Bóg to może zrobić? Czy Bóg ma moc? Czy Bóg mnie kocha? Czy Bóg się o mnie troszczy? I nie słuchali mego głosu, nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej. Nie domagaj się znaków, nie domagaj się dowodów, po prostu wierz. Po prostu wierz, a Bóg będzie działał. Bóg będzie działał w twoim życiu, w tobie i przez ciebie. I będziesz kanałem Bożego działania, bo twoje myślenie będzie inne, bo twoje słowa będą inne, bo twoje postępowanie będzie inne i będziesz inaczej widział rzeczywistość i ci, którzy nie wiedzą, będą sobie myśleć, co on mówi, co on robi, czemu on jest, no może nawet będą troszkę tacy zaintrygowani czy poruszeni, a może nawet troszkę zazdrościć będą, że on se tak spokojnie, pomimo, że jest tak ciężko, czy ona, nie, tak? Nie, tak, Kaleb se tak spokojnie mówi, zdobędziemy. Zdobędziemy. Oczywiście nie było tak. To była walka, ale inny duch w nim był. Czy wiesz, kim jesteś? Czy wiem, kim jesteś? Kim jestem? Po prostu wiesz, a będziesz widział, doświadczał błogosławieństwa ziemi obiecanej. Będziesz spożywał z jej plonów. 4 rozdział do Hebrajczyków. Mówi o wejściu do odpocznienia. Oczywiście jest walka, ale ta Boża łaska działa w Twoim i w moim życiu. I możemy z niej korzystać. Wierzę, że korzystamy, możemy więcej z niej korzystać. Z tego Bożego działania w Tobie i przez Ciebie. W Księdze Jeremiasza, już powoli będę kończył, czy może szybko, a może powoli, zobaczymy, jak się uda. Czytamy takie słowa. XVII rozdział od 5 wiersza, tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Będzie bowiem jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego. Wiecie, tu jest to myślenie, to widzenie. Przychodzi dobre, a on tego nie czuje, nie widzi tego, bo cieleśnie się porusza, według ciała, zmysłowo, po ziemsku. Który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej. Wiecie, oni tak niejako, ci ta cała reszta Izraelitów wybrała, co wybrali? Oczywiście to była kara za to, co uczynili. No, zostali na tej pustyni 40 lat i nie weszli. Zostali na tej pustyni. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. I słuchajcie uważnie. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi. Nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostaje zielony. Nawet w roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu. Kaleb. Bóg go wyróżnia i mówi o tym szczególnym wyróżniku w Kalebie, inny duch. W tobie jest we mnie, jako Bożemu dziecku, Bożym dziecku, inny duch. Duch Święty. I dlatego możemy myśleć inaczej, mówić inaczej, postępować inaczej, widzieć inaczej, wierząc i doświadczając błogosławieństwa ziemi obiecanej. Boży Duch prowadzi do przemienionego myślenia, z którego wypływa dobre, budujące, przynoszące błogosławieństwo słowo, które prowadzi do właściwego postępowania. Drodzy bracia, drogie siostry, z jednej strony może to się wydawać trudne, ale z drugiej strony myślę, że to nie jest takie trudne albo nie jest trudne. Życie od śmierci oddziela jeden oddech. Pomyślisz, co to ma wspólnego ze mną? No właśnie. Zdarza się cielesność w moim życiu. A Boże Słowo mówi, zamysł ciała to, a zamysł ducha to życie. Jak jedno jest blisko drugiego. Mogę przynosić życie. Mogę tak żyć, że tętni Boże życie we mnie, wypływa Boże życie we mnie. Piotr, tyś jest Syn Boga żywego. Pan Jezus mówi, nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec, który jest w niebie. A za chwilę dosłownie przeszli parę kroków, odwrócili się. Jezus mówi, że musi iść do Jerozolimy, być ukrzyżowany. Piotr mówi do Pana Jezusa, zmiłuj się, czy zlituj się nad sobą. A Jezus mówi, idź precz ode mnie, szatanie, życie. Za moment Jezus mówi do Piotra, idź precz. Oczywiście Piotr nie był szatanem, ale ta inspiracja, te myśli były od złego. Mówi, idź precz. Jeden oddech. I już kończąc, znany fragment, ale on dotyczy ciągle naszego życia, ja uważam. Ciągle mojego, twojego. Piękny, wspaniały, inspirujący, zachęcający. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada. Sprawiedliwość. Bogu się podobała wiara Abrahama. Poczytał mu to za sprawiedliwość. Ufasz, ale potykasz się. Mówisz jeszcze tu. Ale Bogu się podobasz i pracuje w twoim życiu, żebyś dochodził do doskonałości, bo wierzysz i podążasz za tym, co mówi Bóg. Co o tobie mówi Bóg, co do ciebie mówi Bóg, co do ciebie mówi Duch Święty. Przyjmujesz to, jesteś temu posłuszny, Bogu się podobasz. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada. Nie mów w swym sercu, kto wstąpi do nieba. Życie i śmierć oddziela jeden oddech. Jeden oddech, wiecie? To życie, Boże życie. To wszystko, ta ziemia obiecana jest tak blisko. Jest tak blisko. Nie trzeba tam, gdzie Bóg jest, tam jest przebudzenie, tam, a tu co? Tu jest Boże Słowo, tu jest Duch Święty, który cię kocha, który się o ciebie troszczy i który mieszka w tobie i działa. Amen? Amen. Kochani, halleluja. Kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Gdzie jest Chrystus? Gdzie jest Jego działanie? Gdzie On jest? Gdzie jest? Popatrzmy, gdzie jest. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest Słowo. Życie i śmierć oddziela jeden oddech. Zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie. W twoich ustach i w twoim sercu słowo wiary, które głosimy. Słowo wiary. Słyszymy, mamy ten przywilej słyszeć wiele słowa wiary. Ono jest tak blisko. Wystarczy go wiarą przyjąć, wierzyć, ufać. Ufać Bogu, podążać za Nim całym sercem. Amen. Amen. Proszę, powstańcie, pomodlimy się.